Piotr Pogorzelski w Nowej Europie Wschodniej.
W zeszły piątek gruzińskie służby zatrzymały byłego prezydenta tego kraju Michaila Saakaszwilego, który wrócił po 8 latach nieobecności. Dlaczego się na to zdecydował i co to ma wspólnego z wyborami lokalnymi, które odbyły się w Gruzji w miniony weekend? O to zapytam Wojciecha Góreckiego z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Michail Saakaszwili rządził w Gruzji przez 10 lat od 2003 roku. Dość dużo się mówi o zasługach jego dla tego państwa, dla modernizacji, dla zbliżenia z Zachodem, ale dlaczego on musiał uciekać z kraju?
On uciekł z kraju dlatego, że pełnię władzy przejęła konkurencyjna wobec jego ugrupowania Partia Gruzińskie Marzenie, która groziła, że z motywowanymi politycznie zarzutami przeciwko niemu wystąpi, co po jego wyjeździe z kraju się stało. Zapadły dwa wyroki skazujące go na bezwzględne więzienie, więc on po prostu wyjechał, żeby uniknąć aresztowania i przewodzić opozycji z emigracji, co przez jakiś czas się udawało. Potem na dłuższą metę jednak okazało się nieefektywne.
Ale czy były jakieś podstawy pozapolitycznymi tych zarzutów, które były stawiane właśnie Saakaszwilemu?
No jest kilka rzeczy. On został skazany za uniewinnienie osób zamieszanych w przestępstwa kryminalne, pobicia i tak dalej. I on oczywiście jako prezydent miał prawo ułaskawić kogo chciał, ale nie dotrzymał procedur, które powinien zachować, ułaskawiając kogokolwiek, czyli tam zasięgnąć opinii rady, tak dalej, tak dalej, tak dalej. I on tego wszystkiego nie dotrzymał, w związku z tym uznano, że naruszył prawo, w związku z tym te uniewinnienia były nadużyciem. Za to został skazany. Jeszcze dwie sprawy się toczą, a w zasadzie trzy, no bo on wrócił do kraju nielegalnie, no i to jest najbardziej taka jasna i czysta sprawa, bo tutaj nikt nie ma wątpliwości, że zostało złamane prawo. Człowiek nielegalnie wyjechał z Ukrainy najprawdopodobniej, a na pewno nielegalnie wrócił do Gruzji. Natomiast te sprawy, w których został skazany prawomocnie i w których zapadły wyroki bezwzględnego więzienia, no niewątpliwie są motywowane politycznie, no ale są, i w związku z tym po przekroczeniu granicy on został zaaresztowany.
A na ile ta osoba jest jeszcze znana w Gruzji? To znaczy, na ile on ma duży wpływ na życie polityczne, bo tutaj pan powiedział, że to było nieefektywne, tak? Kierowanie opozycją z zagranicy, ale no, Zjednoczony Ruch Narodowy, który jest formalnie jego partią, całkiem nieźle wypadł w tych wyborach.
Musimy pamiętać, że Saakaszwili nie jest już formalnie przewodniczącym od kilku ładnych miesięcy Zjednoczonego Ruchu Narodowego. Po pierwsze, to się stało z tego powodu, o którym mówiłem, czyli po prostu trudno zarządzać partią nawet formalnie, nie tylko faktycznie z zagranicy. Co prawda politycy jego ugrupowania odwiedzali go w Kijowie, konsultowali się, no ale to nie jest to samo, co być na miejscu i kierować ugrupowaniem. Po drugie, zdano sobie sprawę, że on, aczkolwiek jest dla części elektoratu atutem, to dla większej jego części, dla większej liczby wyborców jest chyba obciążeniem jego osoba, i dlatego na czele partii stanął ktoś inny, stanął taki młodszy polityk Nika Melia. Natomiast dobry wynik Zjednoczonego Ruchu Narodowego wynika z kilku czynników. W tych wyborach 2 października, które miały miejsce lokalnych, ale niezwykle ważnych wyborach, może w trzech słowach powiemy, dlaczego takie ważne są te wybory, bardzo duże zainteresowanie Europy, przyjazd obserwatorów, to wynika z faktu, że rok temu odbyły się wybory parlamentarne, które opozycja kontestowała, przez wiele miesięcy trwał kryzys, opozycyjni politycy nie przyjmowali mandatów, w końcu dzięki mediacji Unii Europejskiej osiągnięto w kwietniu porozumienie, to porozumienie między innymi zakładało, że jeśli w tych wyborach samorządowych gruzińskie marzenie uzyska mniej niż 43% głosów, to będą powtórzone wybory parlamentarne. Co prawda potem rządzące gruzińskie marzenie się z tego porozumienia wycofało, no tym niemniej to była taka symboliczna, taki symboliczny pułap. No i gruzińskiemu marzeniu udało się przekroczyć te 43%, więc nie ma mowy, przynajmniej na razie, w obecnej sytuacji o powtórzonych wyborach. Natomiast właśnie to pokazuje, jaka była duża stawka tych wyborów. To był po prostu plebiscyt za przyspieszonymi wyborami czy przeciw przyspieszonym wyborom parlamentarnym. No i teraz wygrał gruzińskie marzenie, natomiast dobry wynik, bardzo dobry wynik, 30-ponadprocentowy Zjednoczonego Ruchu Narodowego, tu jeszcze były premier Gacharia, który około 8% zgromadził, w pierwszej trójce się załapał, pozostałe ugrupowania, to poparcie rzędu w skali kraju oczywiście, bo gdzieniegdzie te ugrupowania mogły mieć lepszy wynik, ale to jest 1-2%, więc widzimy tutaj wyraźną przewagę dwóch ugrupowań, gdzieś tam niedaleko trzecie i długo nic. Ten dobry wynik Zjednoczonego Ruchu Narodowego wynikał z jednej strony z tej polaryzacji, że mamy gruzińskie marzenie, po drugiej stronie wobec rozdrobnienia opozycji mamy tą jedną siłę, która skupia głosy. Być może efekt Saakaszwilego, który no jakoś tam pewnie zaimponował części wyborców, że nie bojąc się więzienia, wrócił do kraju, spełnił swoją obietnicę, bo on o tym powrocie mówił już od dłuższego czasu, kilka razy powtarzał, że przyjedzie, nie przyjeżdżał, no okazało się, że dotrzymał słowa, przyjechał. No i wreszcie, oprócz tego rozdrobnienia opozycji, no jednak bardziej wyraziste osobowości na czele Zjednoczonego Ruchu Narodowego. Więc teraz mamy oczywiście bardzo spolaryzowany obraz, ale dodatkowym czynnikiem, którego nie było, jest ten Saakaszwili, który jest w więzieniu i opozycja będzie starała się go z tego więzienia wydobyć, a władza w jego osobie widzi całe zło, również oskarżając go na przykład o pogorszenie relacji z Zachodem, demonizując postać Saakaszwilego. Czyli można powiedzieć, że Saakaszwili wrócił do gry, chociaż pewnie nie w takiej roli tutaj człowieka stojącego na czele demonstracji, na czele protestów obejmującego władzę, ale jednak wrócił w bardzo ważnej roli do Gruzji.
No ale on liczył na to, że po tych wyborach będą demonstracje, że może jednak Ruch Narodowy osiągnie lepszy wynik niż osiągnął. O co mu chodziło? Na co tutaj liczył, przyjeżdżając do Gruzji?
No na pewno Saakaszwili liczył na lepszy wynik Zjednoczonego Ruchu Narodowego, natomiast na pewno liczył na to, że więcej ludzi wystąpi w jego obronie. Tam w poniedziałek były niemrawe protesty przed więzieniem w Rustawi, gdzie on jest przetrzymywany, to jest niedaleko od Tbilisi. Liczył, że będą jakieś ogólnonarodowe protesty, na czele których on stanie, nie wiem, zburzone będzie to więzienie, jak niegdyś Bastylia, obalony rząd gruzińskiego marzenia. On pewnie nie odczytał do końca dobrze nastrojów społecznych, aczkolwiek właśnie polaryzacja jest bardzo duża, jest bardzo duży konflikt wewnętrzny w Gruzji. Miałem okazję tam być 2 tygodnie temu. Ta walka polityczna jest bardzo, bardzo brutalna, natomiast nie ma czegoś takiego jak taki nastrój rewolucyjny. Ludzie jednak są w spokoju, stabilności i bardziej się z tym spokojem i stabilnością kojarzy niestety gruzińskie marzenie niż Zjednoczony Ruch Narodowy. Natomiast mówiąc językiem sportowych komentatorów, piłka cały czas jest w grze, bo w Tbilisi, w innych dużych miastach nie wybrano w pierwszej turze merów i ta druga tura odbędzie się 30 października, więc cały czas mamy sytuację wyborczą i cały czas opozycja ma coś do ugrania. Bardzo dużym sukcesem opozycji jest na przykład to, że w Tbilisi, czyli no najbardziej prestiżowym miejscu Kasze Kaladzemu, kandydatowi gruzińskiego marzenia, nie udało się wygrać w pierwszej turze. On co prawda wygrał pierwszą turę, ale nie udało mu się przekroczyć 50%, więc w Tbilisi będzie dogrywka, w Kutaisi będzie dogrywka, w Poti, w Zugdidi, w dużych miastach, więc to jest sukces i jeszcze sporo się może wydarzyć.
Czy te wybory, czy ta kampania były demokratyczne? To znaczy, czy my możemy wierzyć tym wynikom? Bo z tego, co czytałem, oceny obserwatorów mówią o pewnych naruszeniach, ale nie takich, które wpłynęły na wynik wyborczy.
Ja myślę, że takiego prymitywnego dosypywania głosów w sam dzień głosowania, w sam dzień wyborów nie było lub było bardzo mało. Natomiast, tak jak powiedziałem, walka polityczna była bardzo brutalna i przejawiała się między innymi w użyciu tak zwanego osławionego admin resursu, czyli czynnika administracyjnego. To ważne słowo w języku politologów z byłego Związku Radzieckiego, oznacza uruchomienie po prostu wszelkich zasobów administracyjnych, żeby nakłonić ludzi do oddawania głosu na aktualną partię władzy. No i gruzińskie marzenie ma ten zasób spory, bo rządzi od 2012 roku, czyli już 9 lat trzecią kadencję, więc sporo ludzi zajmujących nawet niekoniecznie najwyższe stanowiska, to już są ich nominanci, więc ten zasób jest spory. No i to oczywiście jest jakiś nadużycie. Natomiast oprócz takiej niewielkiej partii opozycyjnej nie ma takich głosów, które były po wyborach parlamentarnych zeszłorocznych z jesieni, że tak, że wybory były sfałszowane, chociaż wtedy według takich najbardziej niekorzystnych dla gruzińskiego marzenia kalkulacji w jednej z organizacji pozarządowych, no maksimum, co gruzińskie marzenie, mówiąc kolokwialnie, skręciło, to było 4%, czyli też wygrałoby tam te wybory z mniejszą przewagą, więc myślę, że jeżeli wchodziły w grę, ja tych wyborów nie obserwowałem na miejscu, ale jeśli wchodziły w grę jakieś nadużycia, no to właśnie maksimum było to rzędu kilku procent. Myślę, że to się wyjaśni z czasem, jak ukaże się ostateczny raport od IROBWE, bo to zwykle jest tak, że jest pierwszy raport, który jest bardzo ogólny, a potem wszyscy zapominają o wyborach i ukazuje się raport właściwy, który jest bardzo ciekawy. Zobaczymy, jak będzie tym razem.
Jeżeli chodzi o zatrzymanie Saakaszwilego, aresztowanie, jak to może wpłynąć na pozycję międzynarodową Gruzji? Czy mogą być oskarżenia na przykład ze strony Zachodu dotyczące łamania praw człowieka, procesów politycznych? Czy Rosja tutaj może wyrazić przynajmniej jakieś zadowolenie, chociaż twierdziła, że ustami sekretarza prasowego Władimira Putina, Dmitrija Pieskowa, że tak naprawdę już los Saakaszwilego ją nie obchodzi. No i jeszcze trzeci czynnik to jest czynnik ukraiński, ponieważ no, nie zapominajmy, że Saakaszwili ma dokumenty ukraińskie. Formalnie jest obywatelem Ukrainy.
Tak, Saakaszwili jest obywatelem Ukrainy. Już ukraińskie władze też zapowiedziały, że będą się nim opiekować jako swoim obywatelem i interesować jego losem. Ja myślę, że jeżeli chodzi o relacje Tbilisi z Zachodem, to tutaj główne, najważniejsze znaczenie będzie, czy będzie wszystko transparentnie, czy będą zachowane procedury wobec Saakaszwilego i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że nikt nie oczekuje, żeby go w tej chwili na przykład zwolniono, czy wypuszczono, ale z pewnością władzom gruzińskim będzie Zachód patrzeć na ręce, w jaki sposób będzie Saakaszwilim postępować. I tutaj oczywiście myślę, że jakiekolwiek nadużycia oczywiście będą od razu wskazywane. Te relacje z Zachodem się psują od pewnego czasu. Powodów jest kilka. Po pierwsze, brak czy wstrzymanie, spowolnienie reform. To była taka głośna sprawa, kiedy Tbilisi odmówiło przyjęcia drugiej transzy kredytu. Cały kredyt wynosił 150 milionów euro. Ta druga transza w wysokości 75 miała być jakoś teraz Gruzji przekazana i Gruzja ustami premiera Iraklego Garibaszwilego odmówiła, twierdząc, że nie chce zwiększać swojego zadłużenia zewnętrznego, natomiast za tym nastąpiła reakcja przedstawicielstwa Unii w Tbilisi, która mówiła, że przyjmują to do wiadomości, aczkolwiek Gruzja nie spełniła warunków otrzymania tej drugiej transzy, a tymi warunkami były kolejne reformy usprawniające sądownictwo. Za tym nastąpił cały szereg różnych oświadczeń polityków gruzińskich, polityków unijnych. To jest jedna rzecz. Powtarzające się oskarżenia o łamanie praw człowieka, taka najgłośniejsza sprawa, to były letnie pogromy niedoszłych organizatorów i uczestników parady Tbilisi Pride, środowisk LGBT+. Do parady ostatecznie nie doszło, bo organizatorzy bali się o swoje bezpieczeństwo, ale przy okazji, można powiedzieć, dostało się też dziennikarzom. Około 60 dziennikarzy zostało poturbowanych przez sprawców kojarzonych ze środowiskami konserwatywnymi, w których Gruzji nie brakuje, to jest konserwatywne społeczeństwo. Natomiast główny zarzut to był oczywiście pod adresem policji, że i władz generalnie, że nie zapewniły bezpieczeństwa uczestnikom i dziennikarzom. Jeden z dziennikarzy zmarł, nie wiadomo, czy bezpośrednio w wyniku pobicia, czy po prostu zbieg okoliczności, ale kilka dni po tym, jak został pobity, zmarł. Tego rodzaju rzeczy oczywiście wywoływały protesty Brukseli, protesty Waszyngtonu. Ostatnia tego typu historia miała miejsce miejsce całkiem niedawno we wrześniu, kiedy to okazało się, że najpierw wobec duchownych gruzińskiej cerkwi prawosławnej, następnie wobec dyplomatów, nawet z ambasad zaprzyjaźnionych z Gruzją krajów, stosowany był podsłuch. Mianowicie wyciekło do internetu, wyciekło kilka tysięcy plików z nagraniami podsłuchanych rozmów i no, podsłuchiwanie dyplomatów czy w ogóle osób publicznych, czy kogokolwiek bez jakichś podstaw, no nie jest wyróżnikiem państwa demokratycznego. To też ochłodziło relacje Gruzji z Zachodem i oczywiście na takim ochłodzeniu zyskuje Rosja, która widzi tu przestrzeń do zwiększenia swojej aktywności. Na chwilę obecną nie możemy mówić o jakimkolwiek zwrocie w gruzińskiej polityce zagranicznej. Ten kierunek jest jednoznacznie prozachodni. Natomiast mamy do czynienia ze spowolnieniem procesu integracji z Zachodem. Być może dojdzie do jego zatrzymania. No, o rewersie oczywiście jeszcze za wcześnie, żeby mówić, ale przypomnę słowa z kolei szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa, który przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi w Gruzji powiedział, że w Gruzji są siły polityczne rozsądne, które chcą dialogu z Rosją. One w tej chwili nie są jeszcze w tak zwanym mainstreamie, ale my poczekamy, liczymy, że z czasem ich głos będzie ważył coraz więcej w Gruzji, więc Rosja po prostu obserwuje i czeka. No i oczywiście ochłodzenie relacji Tbilisi z szeroko rozumianym Zachodem, z Unią, z NATO, no tylko Rosję cieszy.
Wojciech Górecki, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A my oczywiście do Gruzji wrócimy po drugiej turze wyborów lokalnych, czyli jeszcze w tym miesiącu.
Podcast został przygotowany w ramach współpracy Nowej Europy Wschodniej i Piotra Pogorzelskiego, dziennikarza telewizji Bielsat i autora podcastu Po prostu Wschód.